Rozdział trzeci. Oskarżenia i propozycje. Trzy dni, które Lorkin i Ewar musieli spędzić w pokoju mężczyzn, zanim mówczynie mogły zwołać spotkanie i podjąć w ich sprawie decyzję, upłynęły zaskakująco przyjemnie. O co? Ewar z rozkoszą zadawał to pytanie każdemu, kto sugerował, że zostaną oskarżeni lub ukarani. Nikt nie potrafił powiedzieć, o co mieliby zostać oskarżeni. Dodało to Lorkinowi nieco pewności siebie. Wszyscy wiedzą, że nie istnieje żadna zasada lub prawo, czy nawet rozkaz, które złamaliśmy. Gdyby tak było, zostałbym już zamknięty w osobnym pokoju. Mieszkańców pokoju mężczyzn bardzo to bawiło. Ponieważ kierowanie azylem było poza ich zasięgiem, cieszył ich każdy błąd ich przywódczyń. Oczywiście pod warunkiem, że nie miał na wszystkich złego wpływu. Byli tak zadowoleni, że Lorkin i Ewar ośmieszyli mówczynię, że przynieśli im podarki i spędzali z nimi czas, dbając o to, by ich nowi bohaterowie się nie nudzili. Trzech z nich uczyło Lorkina gry z wykorzystaniem klejnotów, które nie przyjęły magicznych właściwości, i namalowanej planszy. Gra nazywała się Kamienie, a wybrali ją, ponieważ to właśnie przez klejnoty Lorkin wpakował się w kłopoty. Wokół zbierała się publiczność. Kiedy więc w pokoju nagle ucichło, wszyscy przerwali swoje zajęcia i próbowali dojrzeć, co się dzieje. Mężczyźni stojący pomiędzy Lorkinem a wejściem do sali usunęli się na bok. Lorkin spojrzał na nich, zobaczył, kto stanął w drzwiach, i serce w nim zamarło, a żołądek się zacisnął. Tywara, powiedział. Na jej ustach pojawił się przelotny uśmiech i znów spoważniała. Podeszła do niego z gracją, ignorując przeszywające ją spojrzenia mężczyzn. Na myśl o tym, że te piękne, egzotyczne oczy patrzyły właśnie na niego, przeszył go przyjemny dreszcz. Jednak zdecydowanie mi nie przeszło, pomyślał. Czas spędzony osobno sprawił najwyżej, że takie spotkanie jest jeszcze bardziej ekscytujące. Porozmawiajmy na osobności, powiedziała, przystając kilka kroków od niego i krzyżując ramiona. Z przyjemnością, odparł. Ale nie wolno mi wychodzić z sali, polecenie Kalii. Zmarszczyła brwi, wzruszyła ramionami i rozejrzała się po pokoju. To niech inni wyjdą, patrzyła, jak mężczyźni, dobrotliwie mrucząc pod nosem, wychodzili z sali i zauważyła, że Ewar nie ruszył się z miejsca. Spojrzała na niego spod przymrużonych powiek. To samo polecenie, ale nie martw się, powiedział wstając i odchodząc. Pójdę sobie tam i spróbuję nie podsłuchiwać. Tywara obserwowała go z uniesioną z rozbawienia brwią, gdy oddalał się w kierunku kuchni, po czym spojrzała na Lorkina. Uśmiechnął się. Zbyt łatwo było mu się do niej uśmiechać. Stąd już tylko krok do idiotycznego szczerzenia się. Jej ciemne, długie włosy były czyste, a oczy nie były już podkrążone. Zawsze była ponętna. Teraz wyglądała nawet jeszcze piękniej, niż ją zapamiętał. Kiedy podróżowaliśmy, było inaczej, pomyślał. Może byłem zbyt zmęczony. To chyba będzie musiało wystarczyć, powiedziała cicho, rozplatając założone ramiona. O czym chcesz porozmawiać? Wydusił z siebie. Westchnęła, po czym usiadła i spojrzała na niego tak otwarcie, że jego serce zaczęło bić jak oszalałe. Co ty kombinujesz, Lorkinie? Poczuł się lekko rozczarowany. Czego ja się spodziewałem? Że zaprosi mnie do swojego pokoju na noc pełną? Szybko odepchnął od siebie tę myśl. Gdybym coś kombinował, to dlaczego miałbym ci o tym powiedzieć? Odparował. Jej oczy zabłysły ze złości. Rzuciła mu ostre spojrzenie, wstała i ruszyła w kierunku drzwi. Serce podskoczyło mu z niepokoju. Nie mógł pozwolić, żeby tak szybko odeszła. Tylko o to chciałaś mnie zapytać? Zawołał. Tak, odpowiedziała, nie odwracając się. A ja mogę ci zadać kilka pytań? Zwolniła, po czym zatrzymała się i spojrzała na niego. Przywołał ją gestem. Z westchnieniem podeszła z powrotem do swojego miejsca i usiadła, znów krzyżując ramiona. W takim razie pytaj, odparła. Pochylił się ku niej i ściszył głos. Co u ciebie? Nie widziałem cię od miesięcy. Co teraz wymyśliła dla ciebie rodzina Rivy? Spojrzała na niego w zamyśleniu i rozluźniła ręce. U mnie w porządku. Oczywiście wolałabym robić coś pożytecznego, ale... Wzruszyła ramionami. Każą mi pracować w kanałach. Twarz Lorkina wykrzywił grymas. To pewnie nie za przyjemne i mało interesujące. Sądzę, że to najgorsze, co mogli dla mnie wymyślić, ale nie mam nic przeciwko. Miasto potrzebuje usuwania ścieków, tak samo jak obrony, a niewolnikowi mogą się trafić znacznie gorsze zadania. Tylko, że to strasznie nudne. Obawiam się, że oszaleję tam bez towarzystwa. Powinnaś wpadać w odwiedziny. Spróbuję zapewnić ci trochę rozrywki, ale nie mogę obiecać, że będzie to coś więcej niż głupie błędy obcokrajowca w nieznanym miejscu. Uśmiechnęła się. Bardzo ci ciężko? Rozłożył ręce. Czasami. Ale wszyscy są uprzejmi i choć nigdy nie chciałem być uzdrowicielem, to przynajmniej się do czegoś przydaje. Uśmiech zniknął z jej twarzy i pokręciła głową. Nigdy bym nie przypuszczała, że wyślą cię do Kalii, skoro chciała twojej śmierci. Wiedzą, że będzie miała na mnie oko. A teraz jeszcze ją ośmieszyłeś, powiedziała. Biedna Kalia, odparł bez cienia współczucia. Zatruję ci za to życie. I tak to robi. Lorkin podniósł na nią wzrok. Chyba nie spodziewałaś się, że się zaprzyjaźnimy. Ale myślałam, że jesteś na tyle bystry, żeby nie dawać jej powodów do nastawiania innych przeciwko tobie, pokręcił głową. Trzymanie się na uboczu i unikanie problemów i tak nic mi nie da. Wpatrywała się w niego zmrużonymi oczami. Jeden niemądry kraliański dzieciak nie zmieni zdrajców, Lorkinie. Pewnie nie, jeśli tego nie chcą, zgodził się. Ale wydaje mi się, że jednak chcą. Wygląda na to, że w ich planach na przyszłość znalazło się miejsce na pewne poważne zmiany. Jestem niemądrym dzieciakiem, Tyvaro. Uniosła brwi, po czym wstała. Muszę już iść. Powoli odwróciła się i odeszła. Patrzył na nią z pożądaniem, mając nadzieję, że jej obraz wyraźnie zapisze się w jego pamięci. Odwiedź mnie czasem, zawołał za nią. Odwróciła się i uśmiechnęła, ale nic nie powiedziała. I już jej nie było. Chwilę później mężczyźni zaczęli wracać do pokoju. Lorkin westchnął, rozejrzał się i zobaczył, że Evar idzie w kierunku stołu. Młody mak usiadł z roziskrzonym spojrzeniem. Ileż ja bym dał, żeby wskoczyć z nią pod koc, powiedział cicho. Lorkin miał ochotę spiorunować go wzrokiem. Nie tylko ty, odparł, mając nadzieję, że chłopak zrozumie aluzję. Fakt, większość tutejszych mężczyzn dałaby wszystko za spędzenie z nią nocy. Zgodził się Evar, nie zwracając uwagi na słowa Lorkina, albo puszczając je mimo uszu. Ale jest wybredna, nie lubi się przywiązywać, nie jest gotowa. Gotowa na co? Żeby być z mężczyzną. Nie chce porzucić niebezpiecznych zajęć, szpiegowania, zabijania. A bycie z mężczyzną w tym przeszkadza? Trudno sobie wyobrazić, że mężczyzna mógłby tutaj w czymkolwiek przeszkodzić kobiecie. Evar wzruszył ramionami. Nie przeszkadza, ale kiedy kobiet długo nie ma albo gdy mogą zostać zabite, wiedzą, że mężczyznom byłoby ciężko. A z pewnością ciężko byłoby dzieciom, uniósł brwi. W zasadzie ostrożność Tyvary bierze się pewnie z tego, że jej matka zmarła w czasie misji, kiedy była młoda. Jej ojciec był zdruzgotany i Tyvara musiała się nim opiekować. Była... Och, chyba już czas. Lorkin podążył za wzrokiem młodego maga ku wejściu do pokoju. Stała tam młoda kobieta i wzywała go gestem. Wymienił z Evarem pełne współczucia spojrzenia. Chyba masz rację, powiedział. Powodzenia. Wzajemnie. Wstali i ruszyli w kierunku drzwi. Lorkin przodem. Kobieta zmierzyła go wzrokiem i uśmiechnęła się złośliwie. Lorkin stwierdził, że szacowała jego potencjał do przysparzania problemów. Nie mógł jednak pozbyć się wrażenia, że oceniała go też pod kątem bardziej rekreacyjnych zajęć fizycznych. Stół zebrał się i chce z wami porozmawiać. Ty pierwszy, skinęła na Lorkina. Chodź za mną. Szli w milczeniu. Ludzie, których mijali, prawie na nich nie patrzyli, potwierdzając wrażenie, że nikt poważnie nie traktuje jego wyprawy do jaskiń twórczyń kamieni. W końcu znaleźli się przy wejściu do komnaty mówczyń i zatrzymali się. 7 kobiet zasiadało przy półokrągłym kamiennym stole w drugim końcu sali, ale rzędy siedzeń dla publiczności rozchodzące się od niego w kształcie wachlarza były puste. Lorkin zauważył, że zgodnie z jego przypuszczeniami wysadzany klejnotami fotel królowej zdrajców był pusty. Sędziwa królowa brała udział wyłącznie w ważniejszych ceremoniach i nie sądziłby w ogóle była zainteresowana tym posiedzeniem. Przewodnicząca Riaja, szczupła, wyglądająca na zmęczoną kobieta, która prowadziła spotkanie, spojrzała na Lorkina i skinęła. Opuścił Ewara i jego przewodniczkę, podchodząc do mówczyń. Zatrzymawszy się przed stołem, odwrócił się w kierunku Riai. Lorkinie, powiedziała. Wezwano cię tu w celu wyjaśnienia twojej obecności w jaskiniach twórczyń kamieni 3 wieczory temu. Jaki był jej cel? Chciałem obejrzeć klejnoty w trakcie ich dojrzewania, odpowiedział. To wszystko? Skinął głową. Tak. Dlaczego chciałeś je obejrzeć? Spytała jedna z mówczyń. Odwrócił się w jej stronę. Miała na imię Iwali i sympatyzowała z Kalią i frakcją zdrajców, która chciała jego śmierci za występki ojca. Jednak nie zawsze stała po ich stronie, pomyślał. Z ciekawości, odparł. Tyle mi o nich opowiadano, o ich pięknie i zręczności, jakiej wymaga ich wytwarzanie, że chciałem zobaczyć je na własne oczy. Nie widziałem wcześniej niczego podobnego. Czy dowiedziałeś się wszystkiego, czego chciałeś się dowiedzieć? Wzruszył ramionami. Oczywiście chciałbym umieć je tworzyć, ale nie sądziłem, że nauczę się tego wyłącznie je oglądając. Ewar zapewnił mnie, że to niemożliwe. I nie poszedłbym tam, gdyby tego nie zrobił. Podobnie jak wy szanujecie moje prawo do ochrony cennej wiedzy, którą mi powierzono, ja szanuję wasze prawo. Świetne posunięcie. To powinno im przypomnieć o możliwości handlu między gildią a zdrajcami. Kalia zmrużyła oczy i zacisnęła usta, jednak spojrzenia innych były raczej zadumane niż sceptyczne. Przebiegając wzrokiem po twarzach wszystkich kobiet, zauważył nieśmiały uśmiech na ustach Savary, który jednak zniknął, gdy tylko ich oczy się spotkały. Mówczyni Savara była mentorką Tywary i nieoficjalną liderką frakcji opozycyjnej wobec frakcji Kali. Jej zadaniem było dopilnowanie, by Lorkin był posłuszny i pożyteczny. Dlaczego nie poinformowałeś nikogo oprócz Ewara o swoim zamiarze wyprawy do jaskiń? Spytała. Nie wiedziałem, że powinienem to zrobić. Uniosła brwi. Ktoś, kto twierdzi, że tworzenie klejnotów jest naszą tajemnicą, powinien być na tyle bystry, by się domyślić, że należałoby się z nami skonsultować przed wizytą w jaskiniach. Lekko zwiesił głowę. Przepraszam. Bardziej wyrafinowane zwyczaje azylu wciąż są dla mnie nieco mylące. Postaram się lepiej je poznać i ich przestrzegać. Prychnęła lekko, ale nie powiedziała nic więcej. Spojrzała tylko na przewodniczącą i pokręciła głową. Pozostałe mówczynie również pokręciły głowami i cokolwiek to oznaczało, przewodnicząca lekko westchnęła. Ponieważ nie złamałeś żadnego z naszych praw czy żadnej zasady, ani nie sprzeciwiłeś się nakazowi, nie zostajesz ukarany, powiedziała Riaja. Po części same ponosimy winę za to, że nie przewidziałyśmy tej sytuacji. Możemy jednak jej zapobiec na przyszłość. Lorkinie, zamilkła na moment i obrzuciła go niewzruszonym spojrzeniem. Niniejszym zabraniamy ci zbliżania się do jaskiń, chyba że zabierze cię tam któraś z mówczyń lub ich przedstawiciel. Czy wyraziłam się jasno? Ukłonił się lekko w typowy dla Kyralian sposób. Absolutnie. Skinęła. Możesz odejść. Odszedł, zwalczając pokusę uśmiechu, wiedząc, że każdy, kto by to zauważył, pomyślałby, że ma coś na sumieniu, a przynajmniej nie traktuje poważnie policzka, który właśnie mu wymierzono. Następnie do sali wszedł Ewar. Jego twarz była napięta z niepokoju i Lorkinowi przestało być do śmiechu. Gdy się mijali, skinął, mając nadzieję, że doda Ewarowi otuchy. Młody mag skrzywił się, ale jego wzrok jakby złagodniał w odpowiedzi na gest przyjaciela. Wychodząc na korytarz, Lorkin miał lekkie poczucie winy, że wpakował go w kłopoty. Ewar wiedział, co robi, przypomniał sobie. To był głównie jego pomysł i przecież próbowałem wybić mu go z głowy. Obaj wiedzieliśmy, że jeśli ktoś nas nakryje, mimo że nie łamiemy żadnego prawa, Kalia i tak znajdzie sposób, żeby nas ukarać. Podejrzewał, że młody mak miał swoje powody, by zrobić coś, co zdenerwuje przywódczynię azylu. Z pewnością chodziło o jakiegoś rodzaju zemstę lub urazę. Za każdym razem, gdy Lorkin próbował się dowiedzieć, o co chodzi, Ewar mamrotał coś o tym, że zdrajcy wcale nie są tacy uczciwi, na jakich wyglądają. Bez względu na jego motywy, Lorkin miał nadzieję, że chłopak zyskał upragnioną satysfakcję i nie będzie żałował swojego uczynku. Kiedy powóz zwolna zatrzymał się przed pałacem króla Sahaki, Danel wziął głęboki wdech i powoli wypuścił powietrze. Niewolnik otworzył drzwi pojazdu i odsunął się. Wychodząc, Danel przystanął, by wygładzić szaty i spojrzał na budynek. Miał przed sobą duże sklepione przejście. Białe ściany po obu stronach rozchodziły się szerokimi łukami. Nad nimi widać było tylko wąskie złote obręcze płytkich kopuł wieńczących budynek. Danel wyprostował się, skupił wzrok na zacienionym korytarzu i wszedł do środka. Minął nieruchomych strażników, członków jednej z niewielu klas wolnej służby w Sahace. Lepiej by ochroną zajmowali się chętni, lojalni mężczyźni, niż urażeni niewolnicy, których łatwo zastraszyć, zadumał się Danel. Strażnicy, którzy musieliby rzucać się na ziemię za każdym razem, gdy obok przechodzi wolny człowiek, nie na wiele by się zdali, gdyby przyszło do zatrzymania najeźdźców. Podobnie jak w typowym sahakańskim domu, korytarz wyjściowy był prosty i prowadził do pokoju gościnnego. Tylko ten korytarz był na tyle szeroki, by obok siebie mogło iść 6 mężczyzn. Jak twierdził Ashaki Ahati, ściany były wydrążone i były w nich ukryte otwory, umożliwiające strzelanie do nieproszonych gości. Danel nie widział otworów ani klap. Podejrzewał jednak, że do rozmieszczonych wzdłuż korytarza wnęk, w których stały pięknie zdobione dzbany, można było wejść i w razie potrzeby rozbić ich wewnętrzne ścianki. Wyobrażając sobie ten scenariusz, zastanawiał się, czy wojownicy wewnątrz murów ostrożnie odstawiliby naczynia, czy też zwyczajnie zepchnęliby je z drogi. Kolejną różnicą pomiędzy skromną sahakańską posiadłością a pałacem był fakt, że korytarz kończył się bardzo dużym pokojem. Danel wszedł do ogromnej sali, czując, jak zimne powietrze wywołuje u niego gęsią skórkę. Ściany, podłoga i liczne kolumny podpierające sklepienie wykonane były z polerowanego białego kamienia, podobnie jak tron. Na tronie nikt nie siedział. Danel zwolnił kroku, podchodząc do kamiennego siedziska. Próbował ukryć konsternację i niepokój związane z nieobecnością monarchy, który go wezwał. Jak zawsze w sali było kilku sahakańskich mężczyzn. 3 z nich stało po lewej stronie, 1 zaś po prawej. Wszyscy mieli na sobie misternie zdobione krótkie kurtki, pod nimi zaś proste koszule i spodnie, czyli tradycyjny strój sahakański. Wszyscy obserwowali Danela. W ciszy i bez ruchu dało się słyszeć odgłos powolnych, pewnych kroków. Uwagę wszystkich obecnych przykuły drzwi po prawej stronie. 4 sahakan skłoniło się głęboko, gdy minął ich król Amakira. Danel przykląkł na jedno kolano. Był to kraliański wyraz szacunku należnego królowi. Wstań, ambasadorze Danelu, powiedział władca. Danel wstał. Bądź pozdrowiony, królu Amakiro. Ponowne wezwanie do pałacu to prawdziwy zaszczyt. Spojrzenie sędziwego króla było bystre, a wyraz twarzy skupiony i rozbawiony, jak gdyby nad czymś się zastanawiał. Chodź ze mną, ambasadorze. Chciałbym omówić z tobą coś, co lepiej przedyskutować w wygodniejszym miejscu. Król odwrócił się i ruszył w kierunku bocznego wyjścia. Danel podążył za nim, trzymając się kilka kroków w tyle i w bok od monarchy, ponieważ król nie poprosił go, by szedł obok. Przeszli korytarzem i weszli do mniejszej sali, do której drzwi otworzył im strażnik. Również i tu umeblowanie i dekoracje stanowiły bardziej misterną wersję typowych mebli i ozdób sahakańskich. Taborety były większe i bardziej bogato zdobione. Szafy były tak duże, że z pewnością złożono je już w sali, ponieważ drzwi, choć wystarczająco szerokie dla dwojga idących obok siebie osób, były za wąskie, by można przez nie wnosić tak masywne sprzęty. Poduszki na podłodze wysadzane były tyloma klejnotami, że Daniel wątpił w ich wygodę, podejrzewając, że siedzenie na nich mogło nawet powodować uszkodzenie szat lub skóry. To sala audiencyjna, powiedział Amakira. Usiadł na taborecie i wskazał Danielowi drugi. Usiądź. Jest wspaniała wasza wysokość, odpowiedział Daniel, przyglądając się draperiom i cennym przedmiotom we wnękach ścian i w kredensach. Znakomite przykłady sahakańskiej zręczności i kunsztu. To samo powiedział twój przyjaciel, ambasador Elaine. Szczególnie podobało mu się szkło. Po zaskoczeniu pojawiło się rozdrażnienie. Jakim sposobem Tajent zdołał dostać się na audiencję u króla kilka dni po przyjeździe? To chyba pierwszy ambasador spoza gildii, który objął stanowisko w Sahace. Ja byłem tylko kolejnym ambasadorem gildii. Daniel zmusił się, by skinąć głową i miał nadzieję, że udało mu się skutecznie ukryć zazdrość. Ambasador Tajent uwielbia jaskrawe, precyzyjnie wykonane przedmioty. Jak mu się powodzi? Zadomowił się już? Daniel wzruszył ramionami. Za wcześnie, by to stwierdzić. Poza tym byliśmy tak zajęci, że zdążyliśmy tylko wymienić pozdrowienia. Król skinął głową. Oczywiście. Jest błyskotliwy i wnikliwy. Jestem pewien, że człowiek o jego uroku i entuzjazmie zdobędzie popularność wśród ashakich. Z pewnością, spokojnie odparł Daniel. Przypomniał sobie rozmowę z Ahatim podczas powrotu z pościgu za Lorkinem. Bardzo staramy się wiedzieć, ile się da o ambasadorach, których przysyła nam gildia. A twoje preferencje towarzyskie nie są tak naprawdę tajemnicą w Imardinie. Król musi wiedzieć, że Tajent jest byłym kochankiem i towarzyszem Daniela. Podobnie jak Ahati. Ciekawe, kto jeszcze o nich wiedział. Może wszystkie wpływowe osoby w Sahace. Jeżeli tak, to widocznie nie przeszkadzało im zbytnio upodobanie Tajenda do kochanków płci męskiej. Był zasypywany zaproszeniami na obiady, podobnie jak Daniel po swoim przybyciu do Sahaki. Mimo że Ahati pełnił w stosunku do Tajenda funkcję doradcy i przewodnika, tak jak niegdyś wobec Daniela, zawsze przyjeżdżał wcześniej do domu gildii, aby mogli poświęcić z Danielem trochę czasu na rozmowę. Nawet gdy do tych rozmów dołączał Tajent, Ahati zwracał uwagę głównie na Daniela. Za to jestem mu wdzięczny. Choć może mieć też inne powody, by próbować poprawić mi samopoczucie po tym, jak zostałem przyćmiony przez Tajenda. Może chcę udowodnić, że jego zainteresowanie nie przyniosło się na Tajenda. Przypomnieć mi o swojej propozycji. Ahati nie pytał jeszcze, czy przybycie ambasadora Elaine oznaczało, że on i Daniel wrócili do siebie. Nie bardzo wiem, co powiedzieć, gdyby spytał. Nigdy nie twierdziłem, że oficjalnie się rozstaliśmy. Ale gdy już się tu pojawił, to tak się czuję. Tajent nie zachowuje się, jakbyśmy byli razem. Potraktował to jako pewien sygnał. A może Tajent tak samo potraktował zachowanie Daniela? Pierwszą reakcją na przybycie dawnego kochanka było rozdrażnienie. Aby je ukryć, Daniel próbował zachowywać się jak najbardziej uprzejmie i formalnie, tak jak powinni odnosić się do siebie ambasadorowie. Tajent poszedł za jego przykładem, przez co Daniel zaczął tęsknić za ich dawnym droczeniem się i zażyłością. Nawet jeżeli w ostatnich latach powodowały rozżalenie. Moi ludzie szukają odpowiedniego zakwaterowania dla ambasadora Elaine, powiedział król. Może to potrwać kilka miesięcy. Czy istnieją jakieś polityczne powody, które nie pozwalają ambasadorowi na chwilowe przebywanie w domu gildii? Daniel zastanowił się nad tym i pokręcił głową. Nie, chociaż czasami chyba chciałbym, żeby istniały. Gdyby tak było, bez wahania poinformuj o tym Ahatiego. Postara się o zmianę. Dziękuję. Przejdźmy teraz do spraw, które chciałbym przedyskutować, ambasadorze. Oblicze króla spoważniało. Czy są jakieś wieści od mistrza Lorkina? Nie, wasza wysokość. Czy można nawiązać z nim kontakt? Wątpię. Daniel chwilę zastanawiał się nad pytaniem. Być może przy współpracy ze zdrajcami. Może niewolnicy mogliby przekazać. Nie, nie ufam informacjom przekazywanym przez zdrajców. Chodzi mi o bezpośrednią komunikację z Lorkinem. Daniel pokręcił głową. Zachowanie tego faktu w tajemnicy byłoby niemożliwe. Bez pomocy ze strony zdrajców mogę się z nim skontaktować wyłącznie mentalnie, a to usłyszeliby wszyscy magowie. Król skinął głową. Znajdź jakiś sposób. Jeżeli potrzebujesz pomocy Sahakan, oczywiście nie zdrajców, Ahati o nią zadba. Doceniam troskę o mistrza Lorkina, powiedział Daniel. Przekonał mnie, że dołączył do nich z własnej woli. Mimo wszystko chciałbym, abyś się z nim skontaktował, odparł zdecydowanie król. Spojrzał na Daniela bez mrugnięcia okiem. Oczekuję przekazywania wszelkich informacji na temat zdrajców, w zamian za starania podjęte przez moich ludzi, by uwolnić twojego byłego asystenta. Współpraca między naszymi narodami może jedynie przynieść obopólne korzyści. Po plecach Daniela przebiegł dreszcz. Chce, by Lorkin dla niego szpiegował. Zachował jednak neutralny wyraz twarzy i skinął głową. W rzeczy samej. Niech będzie zadowolony, ale nie składaj mu żadnych obietnic, powiedział sobie. Lorkin wiedział, że dołączenie do zdrajców może z politycznego punktu widzenia stanowić problem dla gildii i zaproponował, abyśmy oficjalnie go wydalili. Oczywiście gildia odniosłaby się do tego niechętnie. Nie chcielibyśmy podejmować takiej decyzji w pośpiechu, tym bardziej jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. Wspominam o tym, ponieważ może się okazać, że nie będziemy w stanie nakłonić go do współpracy. Zdrajcy dali do zrozumienia, że nigdy nie pozwolą mu na opuszczenie ich siedziby, powiedział król. Według mnie to więzienie. Być może pod przymusem powiedział, że chętnie do nich dołączył. Dziwi mnie, że gildia zamierza pozostawić tak tę sprawę. Przed spotkaniem ze mną Lorkin skontaktował się z matką za pomocą pierścienia z krwawym klejnotem, aby zapewnić ją, że dołączył do nich z własnej woli. Nie wyczuła kłamstwa ani zagrożenia. Potem przekazał mi pierścień, dodał Daniel, żebym mógł zwrócić go matce. Jestem zaskoczony, że matka zaakceptowała tę sytuację. Oczywiście jest zaniepokojona, ale zapewniam, że nie do tego stopnia, by ruszyć do Sahaki, aby sprowadzić go do domu. Król uśmiechnął się. Szkoda, że nie zachował pierścienia. Podejrzewam, że nie chciał ryzykować, że zdrajcy go znajdą, gdy postanowią go przeszukać. Król przesunął się na taborecie. Postaraj się nawiązać z nim bezpieczną formę komunikacji, ambasadorze. Daniel skinął głową. Uczynię, co w mojej mocy. Nie wątpię. Nie będę cię dłużej zatrzymywał. Król wstał, a gdy Daniel się podniósł, władca skinął na niego, by szedł obok, kiedy ruszyli w kierunku drzwi. Taka sytuacja w ogóle nie powinna zaistnieć. Powinniśmy byli przewidzieć, że zdrajcy mogą w pewnym momencie zainteresować się gildią. Cieszę się jednak, że twój asystent żyje i nie zagraża mu bezpośrednie niebezpieczeństwo. Dziękuję, wasza wysokość. Ja również się cieszę. Dotarli do drzwi i wyszli na korytarz. Jak radzi sobie twoja nowa asystentka, mistrzyni Meria? Daniel uśmiechnął się ponuro. Szybko się przystosowuje. Już jest znudzona brakiem zajęć, chciał dodać Daniel. A może ona mi doradzi, jak skontaktować się z Lorkinem. Król pokręcił głową. Zdecydowanie odradzałbym kobietę na stanowisku asystenta. Będzie miała trudności w kontaktach z mężczyznami w Sahace. Jednak kiedyś zdawało mi się także, że to kobieta, nie mężczyzna, byłaby raczej celem zdrajców i okazało się, że nie mam racji. Mogę się zatem również mylić co do powodzenia tutejszych poczynań mistrzyni Merii. Wasza wysokość zapewne ma rację we wszystkich innych kwestiach i zawsze będę ufał jego mądrości, szczególnie w sprawach dotyczących Sahaki. Dlatego przydzielam asystentce zadania, które nie wymagają kontaktów z sahakańskimi mężczyznami. Król zaśmiał się. Mądry z ciebie człowiek! Zatrzymał się przed wejściem do sali tronowej, gestem wskazując Danylowi, by sam wszedł do środka. Do widzenia, ambasadorze. Spotkanie z waszą wysokością było jak zwykle przyjemnością i zaszczytem. Danyl ukłonił się. Kiedy król odszedł, odwrócił się i ponownie wszedł do wielkiej sali. Przynajmniej mam wreszcie jakieś zajęcie dla Merii. Choć niemożliwe do wykonania zadanie nawiązania kontaktu z Lorkinem bez współpracy ze zdrajcami jest chyba trochę okrutne. Nie wygląda jednak na zainteresowaną moimi badaniami. Poza tym i tak nie mogę wysłać jej samej do osobistej biblioteki Ashakiego, by przestudiowała jego zbiory. On zresztą też nie został ostatnio zaproszony do żadnej biblioteki. Jego badania utknęły w martwym punkcie. Sonea przełożyła kosz z prześcieradłami na drugie biodro i naciągnęła kaptur płaszcza głębiej na twarz. Mimo że padało, a panujący w powietrzu chłód przepowiadał jeszcze gorszą pogodę, była bardzo zadowolona. Może za jakiś czas znudzi się jej przymierzanie miasta w przebraniu. Na razie jednak delektowała się wolnością, jaką dawał jej kostium. Niedaleko lecznicy znajdował się warsztat praczy, gdzie zajmowano się większością rzeczy z lecznicy. Już dość dawno zawarła tę umowę z właścicielem, a od tego czasu pralnia kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk. Pranie zawsze zanosili pomocnicy z lecznicy, dlatego mało prawdopodobne było, że ktoś ją tam rozpozna, chyba że leczyła którąś z napotkanych tam osób lub ich rodzin. Pochyliła się, wchodząc przez otwarte drzwi i szybko postawiła kosz. Nie musiała z nikim rozmawiać, a pracownicy byli przyzwyczajeni do pośpiechu u klientów z lecznicy. Obok znajdował się sklep ze słodyczami. Sonea wślizgnęła się do niego. Kupiła paczkę dropsów o smaku owoców paci i wypowiedziała hasło. Stojąca za ladą kobieta w średnim wieku wskazała jej drzwi do wąskiego przejścia. Kilka kroków dalej zapukała do kolejnych drzwi. Liczba stuknięć została uzgodniona kilka tygodni wcześniej. Usłyszała odzew i weszła do małego pokoju, przydzielonego wąskim biurkiem. Witaj! Baryłkowaty mężczyzna wstał i ukłonił się jej, najlepiej jak potrafił w tak małym pomieszczeniu. Oczekują cię. Sonea skinęła głową i podeszła do bocznych drzwi. Musiała umiejętnie ominąć biurko, żeby do nich dotrzeć. Otwarłszy je za pomocą magii, weszła na schody i zamknęła za sobą drzwi, dodatkowo zabezpieczając je magiczną barierą. Mężczyzna, którego zastała w pokoiku, pracował dla Czerego. O ile było jej wiadomo, był mężem kobiety ze sklepu ze słodyczami i zajmował się ściąganiem długów. Zszedłszy wąskimi schodami, Sonea weszła do niewiele większego pomieszczenia, w którym stały tylko dwa krzesła. Na jednym siedział Czery. Gol i Eni stali obok drugiego, które pozostało puste. Sonea zdjęła kaptur i uśmiechnęła się do starego przyjaciela i jego ochroniarzy. Czery, Gol, Eni, jak się macie?
Z czego się cieszysz, Czery?
Czery zachichotał.
Zawsze miło cię zobaczyć w czymś innym niż te czarne szaty.
Zignorowała go i spojrzała na Eni i Gola. Oboje wzruszyli ramionami. Wyglądali na lekko zmarzniętych. W pokoju panował chłód. Zaczerpnęła odrobinę magii i przekształciła ją w ciepło. Oboje zmarszczyli brwi, rozejrzeli się i w zamyśleniu spojrzeli na Soneę. Ta zaś uśmiechnęła się i usiadła. Mam nadzieję, że masz jakieś pomysły na podpuszczenie Skellina, żeby ujawnił, jak daleko jest od Imardinu. Powiedziała, patrząc na Czerego. Bo ja nie mam. Pokręcił głową.
Żadnych, które nie wymagałyby kontaktu z ludźmi, którym nie mogę ufać, albo które nie narażałyby życia zbyt wielu osób. Straciłem za dużo sprzymierzeńców. Nawet moi stali partnerzy w interesach wykorzystują moje kłopoty. Gol dostał kilka ofert pracy. Ja też, powiedziała Eni. Dziś po południu właściwie podsunęło mi to pewien pomysł. Wszyscy odwrócili się w jej stronę. Córka Czerego wyglądała zbyt młodo jak na ochroniarza. Jednak w dzisiejszych czasach kończący naukę nowicjusze zazwyczaj wyglądali, zdaniem Sonei, zbyt młodo, by traktować ich jak odpowiedzialnych dorosłych. Mów, odparł Czery. A gdybym przyjęła taką propozycję, powiedziała z błyskiem w oku Eni. Gdybym na przykład udawała, że mam dość pracy dla ciebie i że postanowiłam nie pracować dla mniej wpływowych złodziei w mieście, mogłabym przyjąć pracę i być twoim szpiegiem. Czery wpatrywał się w córkę. Jego twarz ani drgnęła, ale Sonea dostrzegła subtelne zmiany w jej wyrazie. Przerażenie, strach, ostrożność, domysły, poczucie winy. Nigdy nie zaufaliby ci na tyle, żebyś dostała się w miejsce, gdzie dowiesz się czegoś pożytecznego, powiedział. Dlaczego po prostu nie powie nie? Zastanawiała się Sonea. Kiedy jednak Gol spojrzał na Czerego, jego mina była pełna niepokoju. Wie, że Czery musi zachować ostrożność. Może gdyby stanowczo odmówił, Eni by mu się przeciwstawiła. Tak jak czasami Lorkin sprzeciwiał się Sonei. Eni uśmiechnęła się. Zaufają mi, jeśli cię zdradzę, powiedziała. Mogłabym na przykład powiedzieć komuś, gdzie cię znaleźć. Oczywiście wiedziałbyś o tym i mógłbyś przygotować się na ucieczkę. Czery pokiwał głową. Zastanowię się nad tym. Spojrzał na Sunee. Jakieś wieści od Lorandry? Skrzywiła się na myśl o przetrzymywanej w kopule matce Skellina. Niektórym ze starszych magów nie podoba się to, że z nią rozmawiam. Podejrzewam, że administrator Osen zgadza się na to tylko dlatego, że w jego odczuciu to okrutne, że nikt nie zamieni z nią ani słowa. Kallen powiedział, że ona nie wie, gdzie jest Skellin, więc nie rozumieją, dlaczego miałabym ją przesłuchiwać. Nie dociera do nich, że czytanie myśli ma swoje granice i że być może uda jej się odgadnąć, gdzie jest jej syn, jeśli zostanie odpowiednio sprowokowana. Wątpię, że kiedykolwiek pozwolą mi przeczytać jej myśli. Pokręciła głową. Ciągle z nią rozmawiam, a ona nic nie mówi. Nie przestawaj, poradził Czery. Nawet jeśli czujesz się głupio, zadając w kółko te same pytania, w ten sposób może jej się to znudzić. Sonea westchnęła i przytaknęła. Chyba, że najpierw mnie się znudzi. Uśmiechnął się ponuro. Nikt nie powiedział, że przesłuchiwanie jest łatwe. Chociaż to nie ty jesteś więziona. Musi mieć dość siedzenia tak długo w zamkniętej kamiennej sali. Nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Krążą pogłoski o budowie więzienia na terenie gildii, ale to zajęłoby kilka miesięcy. Dlaczego po prostu nie zablokują jej mocy? Z tego samego powodu, dla którego nie chcą przeczytać jej myśli. Mogłoby to obrazić jej lud. Czery uniósł brwi. Złamała prawo naszego kraju i spiskowała z synem nad przejęciem miejskiego półświatka i zniewoleniem magów. Gildia przejmuje się, że obrazi jej lud? Tak, to niedorzeczne. Obawiam się jednak, że będzie jeszcze mniej skłonna do współpracy, jeśli zablokujemy jej moce. A może będzie bardziej skłonna, jeśli zaproponujecie, że później zdejmiecie blokadę? Sonea karcąco spojrzała na Czerego. Mam ją okłamać? Czery przytaknął. Jesteście przeczuleni w tej gildii, powiedziała Eni. Byłoby znacznie łatwiej, gdybyście mniej przejmowali się zasadami i okłamywaniem wrogów, albo tym, że kogoś znieważycie. Tak jakby życie złodzieja było inne, zauważyła Sonea. Eni zamilkła. Pewnie masz rację, ale wasze zasady zmuszają was do tej ciągłej piekielnej uprzejmości. Po złodzieju nikt się tego nie spodziewa, To fakt, Sonea uśmiechnęła się. Ale czy według ciebie w krainach sprzymierzonych nie byłoby inaczej, gdyby magów nie zmuszano do uprzejmości? Eni zmarszczyła brwi, otworzyła usta, po czym z powrotem je zamknęła. Przyszło mi do głowy słowo Sahaka, mruknął Gol. Dziewczyna kiwnęła głową. Rozumiem. Ale może czasem trzeba sobie odpuścić uprzejmość, żeby uniknąć czegoś naprawdę nieprzyjemnego, jak przyjęcie kontroli nad miastem przez Skellina. Eni spojrzała na Sonea z wyczekiwaniem. Sonea stłumiła westchnienie. Ma rację. Popatrzyła na Czerego. Porozmawiam z nią jeszcze, obiecała. Ale nie będę kłamać, chyba że nie będzie innego wyjścia. Nawet niewielkie oszustwo może mieć w przyszłości paskudne konsekwencje.